Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Rosjanie wtargnęli na Ukrainę. Sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen potwierdził informację o naruszeniu przez Rosję granicy z Ukrainą. Zeszłej nocy doszło do rosyjskiej inwazji, do przekroczenia granicy ukraińskiej, powiedział Rasmussen w Kopenhadze. Według władz w Kijowie 23 rosyjskie pojazdy wojskowe naruszyły granicę ukraińską. Rosja zaprzecza, by jej kolumna wojskowa wkroczyła na Ukrainę. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko poinformował z kolei, że ukraińska artyleria zniszczyła część rosyjskich pojazdów opancerzonych, które przekroczyły w nocy granicę. Poseł Krzysztof Szczerski, były wiceminister spraw zagranicznych, mówi, że jeśli te doniesienia o starciu ukraińsko-rosyjskim się potwierdzą, to będzie to oznaczało początek regularnej wojny terytorialnej między sąsiadami.
Mam do czynienia z rozwojem czarnego scenariusza, czyli z groźbą pełnej terytorialnej wojny międzypaństwowej blisko naszych granic. Ta nowa sytuacja wymaga nowych decyzji od świata zachodniego, to znaczy to już teraz nie możemy mówić wyłącznie o sankcjach czy o takich pokojowych instrumentach nacisku. Państwa natowskie muszą dzisiaj podjąć decyzję o reakcji na tę sytuację. Ta decyzja powinna co najmniej polegać na twardych gwarancjach ze strony NATO, co by oznaczało, że dalsza eskalacja konfliktu czy kontynuowanie obecności wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy będzie rozumiane jako początek konfliktu w całym Sojuszu Północnoatlantyckim.
Sekretarz NATO wezwał Moskwę do zaprzestania popierania separatystów i do podjęcia dialogu z rządem w Kijowie. Wyjaśnień od strony rosyjskiej zażądał też rząd niemiecki. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawlo Klimkin poinformował natomiast, że w niedzielę w Berlinie spotka się z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. Klimkin spotka się też z szefami dyplomacji Niemiec i Francji. Tymczasem rosyjski MSZ wydał oświadczenie, w którym zarzuca stronie ukraińskiej utrudnianie pomocy humanitarnej dla ludności Donbasu. Zdaniem Moskwy pojawiają się siły, które nie tylko dążą do pozbawienia pomocy ludności południowo-wschodniej Ukrainy, ale zamierzają też organizować otwarte prowokacje. Unia Europejska ostrzegła Rosję, że jakiekolwiek wojskowe akcje przeciwko Ukrainie będą traktowane jako łamanie międzynarodowego prawa. Ministrowie spraw zagranicznych wspólnoty ustalili podczas spotkania w Brukseli, że Unia Europejska jest gotowa wprowadzić dalsze sankcje, jeśli nie dojdzie do osłabienia napięć na Ukrainie. Korespondenci brytyjskich dzienników podali, że licząca 23 transportery rosyjska kolumna wjechała na Ukrainę w czwartek po godzinie 22 czasu miejscowego. Czekała ona na zapadnięcie zmroku w okolicach obozu dla uchodźców w rosyjskim Doniecku. W Radiu Maryja informacje z kraju. W piątek obchodziliśmy 94. rocznicę Bitwy Warszawskiej, nazywanej Cudem nad Wisłą, który uratował cywilizację europejską przed bolszewikami, a także święto Wojska Polskiego. Uroczystości z tej okazji odbyły się w całej Polsce. Główne obchody święta miały miejsce w stolicy kraju i to właśnie ulicami Warszawy przeszła defilada wojskowa. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego z udziałem przedstawicieli władz państwa, generałów i żołnierzy. Eucharystię celebrował biskup polowy Wojska Polskiego, ksiądz biskup Józef Guzdek. W homilii nawiązał do wydarzeń sprzed 94 lat, które miały miejsce na przedpolach Warszawy w 1920 roku, mówi ksiądz pułkownik Zbigniew Kępa.
Wspomniał, że właśnie wtedy, gdy zagrożony był byt naszego narodu, trwała wielka modlitwa we wszystkich kościołach w ojczyźnie. Organizowane były nabożeństwa i błagalne procesje. Ale nasi ojcowie chwycili także za broń, aby odeprzeć atak sowieckiej armii. Ksiądz biskup przypomniał, że w tamtym szczególnym czasie walczącym polskim żołnierzom towarzyszyło ponad 400 kapelanów, którzy nieśli pomoc duchową i zagrzewali do walki. Ksiądz biskup, wspominając tamte wydarzenie, przypomniał, że nie wystarczy tak zwany patriotyzm minimalnych środków, a więc płacenie podatków, uczciwe prowadzenie interesów, praworządność oraz takie cechy charakteru jak punktualność, pracowitość i sumienność. Nie można zapomnieć o tym, podkreślił ksiądz biskup, że były i mogą się zdarzyć takie okoliczności, kiedy troska o wolność naszej ojczyzny będzie domagać się wyrzeczeń, cierpienia oraz poświęcenia zdrowia, a nawet życia. Ksiądz biskup wskazał, że nadal aktualne są słowa wypisane na wojskowych sztandarach: Bóg, honor, ojczyzna, i że miłość żąda ofiary.
Po mszy świętej prezydent złożył wieniec na płycie grobu nieznanego żołnierza oraz przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, który był naczelnym wodzem podczas wojny polsko-bolszewickiej i Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Przed Belwederem prezydent wręczył akt nominacyjny nowym generałom Wojska Polskiego, a w południe wygłosił przemówienie. Nawiązał w nim do konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, który jego zdaniem pokazał, że nie wszystkie narody Europy mogą żyć bezpiecznie.
Zabiegamy o nasze polskie bezpieczeństwo, ale i jednocześnie o ład międzynarodowy. Dlatego stawiamy na wzmocnienie NATO i na umocnienie integracji europejskiej. Dlatego wspieramy obecność Stanów Zjednoczonych w Europie i wspieramy perspektywę integracji całego świata Zachodu.
Po przemówieniu rozpoczęła się największa od kilku lat defilada wojskowa. Otworzył ją przelot ponad 50 samolotów i śmigłowców. Ulicami Warszawy przemaszerowało 1200 polskich żołnierzy, grupy rekonstrukcyjne oraz około 90 żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Można było także zobaczyć wojskowy sprzęt historyczny i współczesny. Bitwa warszawska toczyła się w dniach od 13 do 25 sierpnia 1920 roku, w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Była to 18. największa bitwa w historii dziejów Polski i świata, która zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez nasz kraj i rozprzestrzenianiu się rewolucji na Europę Zachodnią, mówi Marcin Paluch, doktor historii najnowszej.
Polacy 15 sierpnia 1920 roku zatrzymali nawałę bolszewicką. Przeciwstawili się temu wielkiemu uderzeniu bolszewizmu. W ten sposób obronili swoją chwilową dopiero niepodległość. Gdyby bolszewikom udało się zająć Warszawę, no to szliby dalej. A więc praktycznie Polacy zatrzymali ten komunizm. Możliwe, że w ten sposób też zatrzymali późniejszy komunizm w 1945, bo tylko dotarł do Łaby, na szczęście. Dla Europy Zachodniej, no niestety gorzej dla nas.
Dla upamiętnienia tych wydarzeń w Ossowie koło Wołomina zaprezentowana została inscenizacja walk Polaków z bolszewikami z 1920 roku. Przed południem w kaplicy na cmentarzu poległych sprawowana była Eucharystia. Mszy świętej przewodniczył ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, biskup warszawsko-praski. Na polanie dębów pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej odsłonięto po piersie generała Andrzeja Błasika, świętej pamięci dowódcy sił powietrznych i prawosławnego księdza arcybiskupa Mirona Chodakowskiego. 15 sierpnia obchodziliśmy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To szczególny dzień dla Polaków. Uroczystości odbywały się w całym kraju, centralne miały miejsce na Jasnej Górze. To właśnie do Matki Bożej Częstochowskiej przybyło w pieszych pielgrzymkach wielu pątników z całej Polski. Eucharystii na błoniach jasnogórskich przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. Ksiądz arcybiskup, kierując słowa do wiernych, mówił, że nie należy traktować naszej wiary usługowo, ale w pełni powinniśmy zawierzyć swoje życie Matce Bożej.
Przybywając do sanktuarium Królowej Polski, wystawieni jesteśmy na pokusę, aby potraktować je jako supermarket pocieszenia, w którym nasz koszyk, wózek sklepowy napełniamy modliwami, prośbami łaski, przyrzeczeniami poprawy w zamian za coś, czego sami potrzebujemy. Maria, Matka Jezusa, nie lekceważy ani nie odrzuca takiej wiary osobistej, nawet jeśli jest powierzchowna. Ale zaprasza nas do czegoś więcej. Zaprasza nas tu, abyśmy zobaczyli, że dokonuje się zbawienie.
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest także zwana świętem Matki Bożej Zielnej. W tym dniu święcimy zioła i kwiaty oraz dziękujemy za tegoroczne plony, mówi pani Beata.
Przyszliśmy całą rodziną podziękować Matce Bożej za tegoroczne plony, za urodzaj, który zbieramy z wielkim trudem na tej naszej polskiej ziemi. Szczególnie dziękujemy Maryi i opatrzności Bożej za urodzaj tej ziemi tego roku.
Uroczystości na Jasnej Górze zakończyły się modlitwą apelową. Wniebowzięcie Matki Bożej jest jednym z najbardziej popularnych świąt maryjnych w Hiszpanii. Matka Boża Sierpniowa jest patronką wielu miejscowości w tym kraju, szczególnie w regionie Walencji. O szczegółach z Madrytu mówi ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Prawdę o Wniebowzięciu Matki Bożej czczono w Hiszpanii jeszcze przed podbojem półwyspu przez Arabów. Z okresu średniowiecza pochodzi słynne Misteri d'Elche, poemat liryczno-sakralny, który opowiada o wniebowzięciu Maryi. Każdego roku jest on przedstawiany w Bazylice Matki Bożej w miejscowości Elche koło Alicante. Do dzisiaj biorą w nim udział wyłącznie mężczyźni. Podczas reprezentacji używane są średniowieczne urządzenia, które służą do wznoszenia i spuszczania z kopuły bazyliki bohaterów poematu. Kulminacyjnym punktem jest wniebowzięcie i ukoronowanie Maryi. Towarzyszy mu dźwięk dzwonów i fajerwerki w całym mieście.
Uroczystość wniebowzięcia Matki Bożej jest także bardzo popularna w Ameryce Łacińskiej. Matka Boża Wniebowzięta jest patronką stolicy Paragwaju, a także stolicy Gwatemali. Świętowanie rozpoczyna się już 1 sierpnia, a punktem kulminacyjnym jest zawsze kilkugodzinna procesja ulicami miasta. Ciekawą tradycję posiada miasto León w Nikaragui. Na ulicach i przed domami ustawiane są pięknie przebrane ołtarze. Mieszkańcy nawiedzając je pytają, kto jest powodem tak wielkiej radości. W odpowiedzi słyszą wniebowzięcie Matki Bożej i dostają typowe dla święta słodycze. W Radiu Maryja dalsze informacje. Msza święta w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, modlitwa Anioł Pański i spotkanie z uczestnikami szóstych azjatyckich dni młodzieży złożyły się na drugi dzień pielgrzymki Ojca Świętego Franciszka w Korei Południowej. Papież z Seulu udał się w piątek do Daejeon, gdzie na stadionie sprawował mszę świętą, która zgromadziła 50 tysięcy osób. Wśród uczestników były m.in. rodziny ofiar katastrofy promu Sewol z kwietnia ubiegłego roku. Podczas homilii papież powiedział, że prawdziwa wolność to przyjęcie z miłością woli Ojca, której uczymy się od Maryi. Jest to wolność miłowania Boga oraz naszych braci i sióstr z czystym sercem i życia w radosnej nadziei na przyjście Królestwa Chrystusa, wyjaśnił papież. Zachęcił, by koreańscy chrześcijanie byli wielkoduszną siłą odnowy duchowej na każdym poziomie społeczeństwa.
Niech przezwyciężają zafascynowanie materializmem tłumiącym autentyczne wartości duchowe i kulturowe oraz ducha nieokiełznanej konkurencji rodzącej egoizm i konflikty. Niech odrzucają nieludzkie modele ekonomiczne, które tworzą nowe formy ubóstwa i marginalizacji pracowników oraz kulturę śmierci, która deprecjonuje obraz Boga, Boga życia i narusza godność każdego mężczyzny, kobiety i dziecka.
Ojciec Święty dodał, że będzie to wymagało powrotu do Słowa Bożego i żarliwej troski o ubogich, potrzebujących i najsłabszych. Papież wskazał też na Maryję jako Matkę Nadziei. Zaznaczył, że ta nadzieja wypływająca z Ewangelii jest antidotum na ducha rozpaczy, który zdaje się rozrastać jak rak w społeczeństwach zamożnych, zewnętrznie bogatych, ale często doświadczających wewnętrznego smutku i pustki. Na zakończenie Eucharystii Ojciec Święty wraz z wiernymi odmówił Anioł Pański, szczególnie powierzając Bogu ofiary zatonięcia promu Sewol oraz tych, którzy w dalszym ciągu cierpią z powodu następstw tej wielkiej narodowej katastrofy.
Niech to tragiczne wydarzenie, które zjednoczyło wszystkich Koreańczyków w żałobie, umocni ich zaangażowanie we współpracę w duchu solidarności na rzecz dobra wspólnego.
Po południu Ojciec Święty Franciszek pojechał do miejscowości Solome, gdzie spotkał się z katolicką młodzieżą Azji. Młodzi przyjęli papieża z entuzjazmem. Ojciec Święty zachęcił młodych z Azji, aby nieśli światu, w którym widać duchowe spustoszenie, Ewangelię nadziei. Papież wskazał, że w tym zadaniu młodzi mogą zawsze liczyć na moc Chrystusa, jaką otrzymają na modlitwie i w sakramentach, a także przez praktykowanie dzieł miłosierdzia. Po spotkaniu z młodzieżą Franciszek odjechał na lądowisko helikoptera, skąd odleciał do Seulu, by w sobotę zrealizować kolejne ważne punkty swojej wizyty. Mówi ojciec Jan Król, który razem z ojcem Jackiem Cydzikiem relacjonuje dla nas poszczególne punkty papieskiej pielgrzymki.
Ojciec Święty przed południem nawiedzi sanktuarium koreańskich męczenników, potem przy bramie wschodniej, gdzie było miejsce kaźni katolików, odprawi mszę świętą, w czasie której wyniesie na ołtarze 124 Koreańczyków, męczenników. Ogłosi ich błogosławionymi. Natomiast po południu wyjedzie nieco poza stolicę tego kraju, aby spotkać się z niepełnosprawnymi w ośrodku ich rehabilitacji Dom Nadziei, spotkać się z zakonnicami i zakonnikami koreańskimi, a także z liderami laikatu koreańskiego.
Transmisja pielgrzymki papieża do Korei Południowej w Radio Maryja i telewizji Trwam. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radio Maryja. Dziękuję za uwagę.